Ale będziemy musieli trochę skakać, no ale tak postanowiłem, zobaczymy czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. No, jak coś nie będzie wychodzić, to zmieni. Więc tak. To samo co tydzień temu będziemy studiować, tylko trochę pod innym kątem. Bo tydzień temu pamiętacie co było? Ostrzeżenia i polecenia dla Tymoteusza, jak się jak gdyby walczyć. Nie? I były jakie były niebezpieczeństwa w minionym? Pamiętacie? Co pamiętacie? Jakie niebezpieczeństwa były w minionym?
No, fałszywa.
Kin. Fałszywa rok. Tak. I co jeszcze?
Ci, którzy głoszą te potrzeby nauki, to należy się od 13 lat, a nie dawać się z nimi psory, jakieś...
Nie zajmować się baśniami.
Czyli trzeba było się ich chronić. A w tej chwili zrobimy fałszywa nauka i jej nauczyciele w kontraście ze zdrową nauką i jej nauczycielami i wyciągniemy wnioski. Więc tak, fałszywą naukę kartka jest podzielona na dwie części. Fałszywa nauka i jej nauczyciele, a zdrowa nauka i jej nauczyciele. Czyli można tak podsumować, że w co wierzysz, to tam jesteś, tak? Także, bo to nie jest tak, że wierzysz i sobie jesteś, gdzie jesteś. Nie. Jeżeli w coś wierzysz, to idziesz za tym i jesteś w jakimś konkretnym miejscu, tak? Idziesz jakąś konkretną drogą. Jeżeli wierzysz dobrze, to też idziesz konkretną drogą, to też widać. Bo ludzie deklarują różne rzeczy. Ale jak gdyby w praktyce, w tym co mówią, jak żyją, jest prawda o nim. Prawda? Także to już wiele razy wystudiowaliśmy, że ludzie deklarują miłość do Jezusa, a nie ma ich w kościele. No dlaczego ich nie ma w społeczności? Dlaczego nie ma ich wśród wierzących, skoro oni kochają Jezusa? Wisjana się kłania, nie? I albo kochają Boga, kochają wierzących, ale żyją po swojemu, tak? Czyli nie żyją zgodnie ze Słowem Bożym, żyją według ciała, tak? I oni kochają Boga, a Bóg jest tak miłosierny, że przebaczy im te wszystkie ich, a żyją po swojemu, tak? Także ludzie różne rzeczy deklarują. Potem powiem Wojtuś. Kartka na półtak. Także my sobie przestudiujemy tutaj fałszywą naukę, z czym się charakteryzuje i zdrowa nauka w kontekście nauczycieli. Więc fałszywa nauka, tę rubryczkę dzielimy na trzy jeszcze. Będzie wąsko. Albo jeśli ktoś chce, to może zrobić dwie tabelki sobie. Oddzielna tabelka fałszywa nauka i oddzielna tabelka zdrowa nauka. Jeżeli jest w stanie to ogarnąć, nie ma problemu. Czyli fałszywa nauka jest podzielona na trzy kolumny. Równe. Ta trzecia może być troszkę węższa, będzie wam łatwiej pisać tych dwóch pozostałych. Ta trzecia może być najwęższa. I słuchajcie, i w fałszywej nauce charakterystyka nauczycieli. To jest pierwsza rubryczka w fałszywej nauce, charakterystyka nauczycieli. Druga rubryczka. Druga rubryczka to jest treść nauki i jej źródło. Treść nauki i jej źródło. Ostrożnie na kawę, dzieci. Może, żeby mi tam się popili to wszystko, wiesz? Bo tu będzie się wszystko nagrywać. Zabrać te zabawki tam i będzie trochę cichosz. A trzecia to jest skutek. Czyli tak, pierwsza to jest charakterystyka nauczycieli, treść nauki i jej źródło, a trzecia to jest skutek. A w zdrowej nauce te same rubryczki, ten sam tytuł.
Też trzy,
tak? Czyli odpowiemy sobie na pytanie, po przestudiowaniu tego fragmentu postawić można sobie pytanie. Gdzie jestem? Czy jestem na drodze, czy na bezdrożu? Czy idę drogą, czy szedłem na bezdroża? Teraz słuchajcie, będziemy czytać po kolei rozdziały. Będziemy sobie omawiać fałszywą naukę i zdrową naukę. Czyli czytajmy pierwszy rozdział i będziemy sobie omawiać.
Paweł apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela i Chrystusa Jezusa naszej nadziei, do Tymoteusza swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Jak poleciłem Ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, tak polecam teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia nauki odmiennej, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniem niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani na czym się opierają. Wiemy też, że prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawidłowo stosuje. Rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie, dla niespornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozkuszników, dla mężczyzn współżyjących ze sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, przysiężców i dla popełniających cokolwiek innego, to jest świeczne ze zdrową nauką, powierzonej mi Ewangelii, chwały błogosławionego Boga. Dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, on dziś bluźniercem, prześladowcem i oszczercem. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze, a nadmiarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat sprawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. A Królowi wieku, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu, samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten właśnie nakaz poruszam Ci, Tymoteuszu, dziecko moje, w myśl proroctw, które uprzednio wskazywały na Ciebie, byś wsparty nimi otoczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy, odrzuciwszy je, stali się rozbitkami w sprawach wiary. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których wydałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić.
Okej. Więc słuchajcie, charakterystyka nauczycieli fałszywych, treść nauki i źródło i skutek. I po kolei, co mamy? Co w trzecim wersecie widzimy o fałszywych nauczycielach? Co? Tak, nauczają inaczej, ale co jeszcze o nich widać? Co już zauważyliśmy tydzień wcześniej? Pamiętacie, co zauważyliśmy tydzień wcześniej? Tu jest kilka razy wymienione fałszywi nauczyciele i różne kwestie. Czy to są ci sami nauczyciele, czy różni? Zupełnie odrębne.
Słowa się pojawiały, kwestie, czyli baśnie na przykład.
Mhm. Pusta mowa.
Tak.
Czyli pojawiają się tylko...
Kwestie się pojawia wśród... Chociaż są w różnych częściach listy.
Tak, i różno uzupełniane są różnie, czyli różne szczegóły są podane. Ale chodzi o tych samych jak gdyby nauczycieli, którzy nauczają źle. I w miarę jak Paweł pisze list i porusza pewne kwestie, to porusza konkretne rzeczy, które oni mówią. Tak? Na które zwraca uwagę, bo one są istotne w liście, który Paweł pisze do Tymoteusza. Są jak gdyby największym problemem, tak? Więc tutaj pisze, zobaczcie, trzeci werset, co mówi dokładnie. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali. Czyli co możemy powiedzieć o fałszywych nauczycielach?
Że inaczej.
Że nauczają inaczej, tak? Ale co jeszcze? Znają Tymoteusza? znają. Tymoteusz wie, kto to jest? Czyli to są ludzie, którzy się znają. To nie są obcy ludzie, którzy nie wiadomo skąd. Nie, oni mają kontakt. Tymoteusz ma z nimi kontakt. I oni z Tymoteuszem. Bo Tymoteusz ich zna, wie, do kogo pójść. Więc to jest też istotne, słuchajcie, że to nie są ludzie znikąd, to są ludzie, którzy są znani tam. Tymoteusz wie, o kogo chodzi. Paweł mówi pewnym ludziom, ale Tymoteusz doskonale wie, o kogo chodzi. Nie? Czyli mają kontakt z Tymoteuszem i nauczają inaczej. I niekończące się genealogii, którzy zajmują się baśniami, czyli treść ich nauki, to Paweł określa jako baśń. Fikcja, mity, legendy. I one są związane z rodowodami, co to ktoś tam gdzieś tam, kiedyś tam, co tam powiedział, robił.
A im dalej tak.
Gawędziarze. Tak, tylko problem polega na tym, że oni nie bawią się, nie wiem, tak jak, nie wiem, Baca usiądzi i coś opowiada, tak, w górach. To jest nauczanie pewne i teraz ono tak wygląda, ale jest nauczanie, więc ludzie tego słuchają, to nauczanie. I to jest problem. Dlaczego? Bo te bajki nie bawią ludzi, a co wywołują? Właśnie, wywołują spory, nie prowadzą do zbudowania Bożego. Tak?
Raczej dalszym dociekaniem, czyli taka mowa, aby mówić. Po prostu, nie wiem, jakaś krasomówcza, nie wiem, mądrzenie.
Czyli taki jest skutek, że to prowadzi do czego? No właśnie. Wywołuje spory. Dalej, zobaczcie. Co jeszcze jest napisane w tym wersecie? Jest to oparte na wierze?
Nie.
Ich nauczanie nie jest oparte na wierze. Treść. Ich nauczanie nie jest oparte na wierze. To jest treść ich nauki, tak? Co mamy w 1.6? Ciszej, proszę.
Że ci nauczyciele odstąpili od wiary na zrozumienie.
Tak. Jeszcze raz, Kasia, bo nie słyszałem.
Ci nauczyciele odstąpili od tego, co jest napisane w 5 wersecie.
Tak. Odstąpili od przykazania miłości ze szczerego serca i z prawego sumienia i z wiary obłudnej. Odstąpili od tego przykazania. Nie, to jest ich charakterystyka. To ich charakteryzuje, że oni odstąpili od przykazania. Jakiego przykazania? Bo Paweł mówi, końcem przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary niebudnej, od czego niektórzy odstąpili. Tak? Czyli oni odstąpili od tego przykazania. Płynącego z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary niebudnej. Czyli trudno powiedzieć, że mają czyste serce, prawe sumienie i nieobłudną wiarę, skoro oni od tego odstąpili. Stąd się pojawia ta nauka, czyli jak gdyby trzeba zobaczyć zależność. Nie? Jeżeli ktoś tak naucza, to nie można powiedzieć, że on ma czyste serce, wiarę nieobłudną. Jeżeli ktoś naucza fałszywie, on może być miły, sympatyczny, rozkoszny facet, albo tam niewiasta jakaś, że taka miła, słuchajcie, ona do serca, do rany przyłóż, nie? Ale ten człowiek się tym charakteryzuje. Dlaczego? Bo tylko w Bogu można taki być. Więc Paweł gdyby ujawnia fundamenty ich, charakterystykę jako ich fundamenty. Czyli odstąpili od przykazania, a przykazanie jest miłość czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej. Bo końcem przykazania jest miłość, tak jak wiele fragmentów mówi, to jest miłość, tak? Okej. Okay. Jak ktoś kocha Boga, to będzie chciał grzeszyć? Jak ktoś kocha Boga i ma odrodzonego ducha, to wie, co jest dobre i co złe? Ma wyczulone sumienie? Czyli odstąpili od przykazania miłości z czystego serca, z którego sumienie i zdolnie obudzi. Zobaczmy sobie Tytusa. To trochę inne miejsce, tak? Wyspa na między Grecją a Turcją. Kreta. Tytusa, trzeci rozdział. Tytusa, trzeci rozdział. 9:11.
Unikaj też głupich przeciekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Tylko po pierwsze, unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy poszłam do ciebie Artemaso, Tychika, stara się przewrócić do mnie, do Nikopolis, pytam, dokąd nie będziemy spędzić.
Nasz, niekoniecznie. No. Czyli Paweł mówi do Tytusa, czego ma unikać? Zobaczcie, te same słowa kluczowe się powtarzają.
Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj.
To oznacza w ogóle ta próżna gadanina. To jest matajlogia od matajlogos. Kojarzy się wam trochę z mitologią?
My pierwszy rozdział Tytusa jeszcze zahaczymy, ale później troszkę, bo tam cały fragment przeczytamy od 10 do 16. Dlatego, że to jest bardzo dobra charakterystyka. Zobaczymy, o co chodzi dokładnie, bo my jak gdyby rozpatrujemy częściowo, więc od razu nie możemy sobie w pierwszym rozdziale odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ale nam się to będzie rozwijać.
Stronga podałem, bo tam 10 tutaj jest dokładnie to samo słowo, co
bardzo
tutaj
dobrze.
Tymoteusza 1.6.
Bardzo dobrze. Mity, mitologia, bajki po prostu. No, to są mity. No.
Nie wiemy, od czego chodzi. Mitologia. No.
Także zobaczcie, że popadli w czczą gadaninę i Paweł tam nazywa ich heretykami. Czyli ludźmi, którzy po prostu nie należy z nimi w ogóle się wdawać w dyskusję, rozmawiać, bo to się mija z celem. Bo popadniesz w czczą gadaninę, stracisz czas i twoja wiara jeszcze może być zachwiana. A on będzie tak prowadził dyskusję, żeby ona nie miała końca. Rozumiecie? On będzie mnożył niekończąca się, on będzie tak prowadził tą dyskusję, że jej końca nie będzie. I będzie coraz nowe wątpliwości rzucał. Tu powie to, za pół godziny zaprzeczy temu, ale ty już nie wyłapiesz tego, a nawet jak wyłapiesz i powiesz, to on to odkręci, będzie toczył z tobą rozmowę, zagadywał cię i nic z tego nie wyniknie. To są sprzeczne twierdzenia.
Kiedyś była taka sytuacja, mówiłem wam, w parku, kiedy podszedł do nas człowiek i właśnie zaczął takie rzeczy, takie legendy, takie rzeczy po prostu dogadywać i ja tylko czekałem na moment, kiedy będzie można to zakończyć. I w pewnym momencie nadszedł taki moment i zakończyłem. On był w szoku. On chciał dalej dyskutować i w nieskończoność. A ja wiedziałem, że to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba takie próżną gadaninę zakończyć. Do niczego ona nie prowadziła. To był człowiek ze świata oczywiście, ale chodzi mi o tą próżną gadaninę.
Czyli mamy, że popadli w czczą gadaninę. Słuchajcie, co mamy dalej jeszcze? Zobaczcie.
W siódmym.
Co mamy w siódmym?
Chcą być nauczycielami prawa, ale nie rozumieją tego, co mówią.
Chcą być nauczycielami. Zobacz, Rafał, jakie tam jest słowo, bo tam nie ma słowa prawo. Tam jest tylko nauczyciel, ale on ma konkretny wydźwięk, więc...
Tak, nie ma prawa. Chcą być nauczycielami. 7. Nomodidaskalos. Nauczyciel prawa, wykładający prawa, nauczyciel zakonu. Jedno słowo.
Tak, to jest człowiek, tłumaczący zasady postępowania.
Tak.
Prawo.
Nauczyciel praw.
Tak. Dlatego Paweł dalej mówi, chcąc być, wiemy zaś, że prawo jest dobre. Więc jak gdyby nauczyciele prawa, tego prawa tam nie ma, ale chodzi o nauczycieli, którzy jak gdyby mówią, jak żyć, jak postępować, jakie są zasady postępowania. Czyli mówią o prawie, tak? Czyli mówią...
Bo to słowo składa się z dwóch, nie? Ono składa się z nomos, czyli właśnie z prawa i chyba właśnie z tych nauczycieli jest złożone...
Dydaktyk, dydaskos, dydaktyk, nauczyciel, mówiący, tak? Nauczający.
O prawo.
Tak. I teraz mamy tak, zobaczcie, po co oni to wszystko mówią. Siódmy werset jak gdyby tłumaczy, zobaczcie. Oni to mówią, mówią i Paweł podsumowuje to jak w siódmym? Wcześniej mówi, że chcą być nauczycielami. Oni chcą być nauczycielami, więc oni to mówią, bo uważają, że to jest nauczanie. Oni chcą być nauczycielami, jak żyć, jak powinno prawo wyglądać, tak? Jak powinno wyglądać zasady postępowania. Tak? Chcą być nauczycielami. Więc te ich przemowy nie są po to, żeby się od tak sobie pogadać, ale oni chcą innych nauczać. Zasad życia. A Paweł mówi, to są baśnie, które wywołują spory. Takie to jest nauczanie życia. Takie to jest prawo. A Paweł mówi, bo oni chcą być nauczycielami, ale czego nie rozumieją? Ani tego, co stanowczo twierdzą. Więc oni mówią określone rzeczy, tak? Ale Paweł mówi, oni nie rozumieją tego. Coś twierdzą, ale oni sami tego nie rozumieją, co oni mówią, bo się na tym nie znają zwyczajnie. Czyli tutaj ci nauczyciele, to są nauczyciele zasad postępowania, zakazów, nakazów. I teraz zobaczcie. Zaraz sobie jeszcze do tego przejdziemy, zaraz do tych nauczycieli, do tego prawa, dobrze? Ale za chwilę. Bo na razie jeszcze nie bardzo tutaj wiemy, o co chodzi. Także ja bym nie chciał, jak gdyby za szybko. Zaraz te prawo sobie omówimy. Natomiast zobaczcie jeszcze dalej w tym wersecie, w tym rozdziale, jaki jest skutek, popatrzcie tego. Dlaczego tak się dzieje? Co mamy dalej? Mamy 19 werset. Odrzucili co? Jaki jest skutek? Tak, odrzucili wiarę i czyste sumienie. Odrzucili wiarę i czyste sumienie. Jaki jest skutek? Rozbitkowie w wierze. Czyli można powiedzieć o tych ludziach, że co? Że to byli ludzie nigdy nie wierzący?
No nie.
No, żeby być rozbitkiem w wierze, to najpierw trzeba żeglować z wiarą, żeby się rozbić, nie? No więc to są rozbitkowie w wierze. Przykładem jest Hymenajus i Aleksander, których nie znamy bliżej, nie wiem kto to był, ale są znani dla Pawła i Tymoteusza bardzo dobrze. Więc takie nauczanie wiąże się z tym, że ktoś wcześniej odrzucił wiarę i czyste sumienie, tak? I efekt jest taki, że staje się rozbitkiem w wierze. To są rozbitkowie w wierze. Odrzucili wiarę i czyste sumienie. Czyli są to ludzie, którzy mają kontakt z wierzącymi, nauczają inaczej, nauczają zasad postępowania takie, jakie oni uważają za dobre, tak? Bo chcą nauczać prawa, prawo to jest takie, jak powinieneś żyć. Bo Paweł dalej mówi, prawo jest dane dla rozpustników, mężów, no, tak? Czyli dla ludzi, którzy muszą wiedzieć, jak żyć, tak? Kary.
Hymenajusz jest, przepraszam, wymieniony w drugim liście, tak. Również 2.17. Też tam jest. Apostolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się krążali w coraz większą zgorzeć, a nauka i szerzeć się będzie ich zgorzą. Do nich należy Hymenajusz i Filetus.
I Filetus.
Bardzo możliwe, że powinien
że to... albo inny, ale możliwe, że i ten sam, bo ten drugi jest inny, tak? Także mógł sobie kogoś innego dobrać do towarzystwa. Więc mamy tak, ludzi, którzy odstąpili od zdrowej nauki, odstąpili od przykazania płynącego z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobudnej, nauczają, bo chcą być nauczycielami, ale nie rozumieją tego, co nauczają, nie znają się kompletnie na tym, a ich nauka to są fikcje, legendy, mity, czcza gadanina, która prowadzi ludzi do złości, do bluźnierstwa, do kłótni, tak? Sporów i nie ma żadnego zbudowania Bożego z tego. Mimo, że to jest prawo, tak? To sobie powiemy, tak? Popatrzcie,
no właśnie, jeszcze, tu jeszcze miejsce tego Aleksandra znalazłem, chociaż nie, nie wiem, czy to jest ten sam. To jest drugi Tymoteusza 4.14 jest mowa o Aleksandrze Kotlarzu. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest ten sam, to samo imię.
No, ale sam to mógł być wielu, ale Kotlarz to był ktoś inny zupełnie.
Tak, to już może być ktoś inny.
Tak.
Bo imię może być.
Niektóre imiona się powtarzają i jak gdyby to niekoniecznie, że musi być ten
sam. No to z kontekstu.
Tak,
z kontekstu później wyjdzie.
Natomiast jak gdyby ważniejsze jest to, żebyśmy zobaczyli jak gdyby ich charakterystykę, naukę, ich skutki. Że wiecie, to nie jest tak, że ktoś słucha tego, albo ktoś to mówi i z nim jest wszystko w porządku. Nie, to jest rozbite ich wierze. Trzeba taką osobę konkretnie określić. Jeżeli ktoś takie fałszywe rzeczy mówi, a ktoś tego słucha i popiera, to jest rozbite ich wierze. To jest człowiek, który jest pogubiony kompletnie. I teraz zobaczcie, właśnie zastanawiam się, czy teraz przejść do kontrastu i omawiać zdrowych nauczycieli, bo...
Dla mnie tutaj jeszcze było ważne, oprócz tego właśnie, co mówimy, kiedyś by się zastanawiałem, też czytałem te miejsca, nie studiłem z tego zjawisku, ale Paweł wie, kiedy tego nie robić, a kiedy to zrobić. To jest istotne, myślę, też dzisiaj w naszym postępowaniu, żebyśmy też wiedzieli, jeżeli jakieś podobne sytuacje się dzieje.
Jak to po nim jest?
Nie ma szablonu.
Nie. Trzeba zawsze mieć mądrość Bożą. Co powiedzieć i jak powiedzieć? Bo że zgorzol takiej chorej nauki się szerzy, to w każdym czasie, prawda? I wtedy i dzisiaj. Nawet to. Tak nie to chyba.
Teraz jest ważna sprawa, bo tutaj jest pytanie o jakim prawie Paweł mówi. Mhm. Więc jak gdyby to nam się będzie rozwijać. Bo jak gdyby będziemy studiować dalej i będziemy dokładać do tego pewne rzeczy. Bo ktoś powie, to chodzi o prawo mojżeszowe. Ktoś powie, kompletnie nie ma to nic związane z prawem mojżeszowym. Więc jak gdyby... A ktoś jeszcze powie, no może tak, może nie, może trochę. Więc jak gdyby...
To można myśli, nie będziesz dokładać.
To będzie się uzupełniać. W ramach, w miarę jak będziemy szli, to będzie się nam wyjaśniać pewne rzeczy. Natomiast tutaj chodzi o to, że na tym etapie, zobaczcie, co możemy powiedzieć, że chcą być nauczycielami prawa i teraz w jakim kontekście, zobaczcie, Paweł mówi. Rozumiemy, że prawo jest ustanowione dla kogo? Bo wcześniej co mówi? Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Czyli zasady postępowania są dobre, jeśli się je właściwie stosuje. Tak? We właściwy sposób do właściwych ludzi. I teraz co dalej mówi? Rozumiemy, że prawo jest dla kogo ustanowione? Dla sprawiedliwych? A wierzący są sprawiedliwi czy niesprawiedliwi? Są usprawiedliwieni, tak? Są usprawiedliwieni. Więc dla kogo jest ustanowione prawo? Dla nieprawych, nieposłusznych, kogo jeszcze? Grzeszników, niegodziwych, nieczystych.
No dużo.
Męży służących, handlarzy ludźmi, dla kłamców. Czy to jest, jak myślicie, czy tu się zawiera pewna grupa ludzi, czy wszyscy?
Może są jeszcze na końcu. I dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce. Nie
dla tych, którzy żyją zgodnie z zdrową.
Dla wszystkich grzeszników. Czyli ktoś, kto jest nieposłuszny Bogu, bez względu na jego pochodzenie, potrzebuje zasad postępowania i systemu karania. Zakazów, nakazów i kar. Dlaczego? No bo jeżeli ci ludzie niewłaściwie postępują, to trzeba od nich egzekwować. I Paweł mówi, dla takich ludzi jest postanowione prawo. Dlaczego? Dlatego, że w innym miejscu mówi, nie na darmo miecz nosi. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś jest przestępcą, to trzeba egzekwować od niego właściwe postępowanie. Po to jest prawo, bo byłoby bezprawie. Więc Paweł mówi, my rozumiemy, że prawo jest dla grzeszników ustanowione, a nie dla sprawiedliwych, bo sprawiedliwi czym się kierują?
Miłością.
Piąty werset.
Miłością.
Czyli człowiek, jeśli tym się kieruje, to jak jego życie będzie wyglądało? Będzie zgodne z wolą Bożą, czy nie? No tak, bo płynie to z chęci posłuszeństwa Bogu. Więc jego nie trzeba jak gdyby ustawiać odpowiednio za pomocą takiego prawa. Bo te prawo jest dla konkretnych ludzi. I te prawo jest w kontekście tego, co ci ludzie mówią tutaj, fałszywi nauczyciele. Oni pewne rzeczy mówią, nauczają, tak? Paweł mówi, że to są próżne gadki, a my, mówi, wiemy, że prawo jest dla kogo? Dla grzeszników ustanowione, a nie dla sprawiedliwych. Więc na tym etapie co możemy powiedzieć? O tych nauczycielach. Że ich nauczanie z czym jest związane?
Z zakazami,
z nakazami, z restrykcjami pewnymi, tak? A Paweł mówi jednocześnie, że one są sprzeczne, te nauczania. Rozumiecie? Pamiętajcie to, zanotujcie sobie gdzieś, bo my do tego stwierdzenia wrócimy potem, bo nam się to później wyjaśni. Dlaczego? Dlaczego Paweł mówi, że to jest sprzeczne? Czyli na tym etapie nie można powiedzieć, że chodzi o jakieś konkretne prawo, na przykład prawo mojżeszowe. Prawo mojżeszowe obowiązywało Żydów. Więc musielibyśmy tutaj stwierdzić, że to prawo zostało dane dla Żydów, którzy są rozpustnikami, mężołożnikami, tak? No ale z tekstu to nie wynika. Wszystkiemu to się sprzeciwia zdrowej nauce. Więc mówimy ogólnie o ludziach, którzy nie są posłuszni Bogu. Zgadza się? Na tym etapie nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć i na tym na razie poprzestajemy. Ale później nam się to będzie klarować. Później, z czasem. Jak będziemy dalej analizować list. I to fajnie będzie widać, bo jak gdyby nie będziemy musieli sobie tego, to że ja wam coś tu mówię, ale sami będziecie jak gdyby widzieć pewne elementy. I one się ułożą w bardzo logiczną całość, bo zobaczymy, kto to jest ci w ogóle nauczyciele. Skąd oni się tam wzięli, kto to w ogóle jest, się okaże. Że oni nie przyszli znikąd. I historia się lubi powtarzać. Tak jak we wszystkich pozostałych listach. Okej, okay, więc... idźmy dalej. Będziemy dalej robić fałszywych nauczycieli. Znaczy, tak zrobimy. Mamy teraz 4 rozdział. A, jeszcze. Jeszcze nie skończyliśmy 20 rozdziału. Hymeneusz i Aleksander, ale Paweł co zrobił? Oddał ich szatanowi. Aby nauczyli się czego? Nie bluźnić. No i teraz pytanie, co to znaczy oddali szatanowi? Jak myślicie? Co to znaczy oddał ich szatanowi? Przyszedł szatan, stanął przed Pawła, a Paweł mówi masz. Rób z nim.
Mamy przepisy do 1 Koryntian 5:5.
No. Oddajcie takie było szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Tak. Tak, bo tam jest tylko jeszcze to raz zwrot taki. Także ten nośnik jest taki, no właśnie to jest. No jak myślicie, o co chodzi? Co ci ludzie robili? Paweł nazywa ich naukę czym jeszcze? Kim jestem?
Tak? A powołują się na Boga.
Bo bluźnie. I Paweł mówi, ja ich oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. Więc jak rozumiecie, co to znaczy oddali szatanowi? W kontekście popatrzcie. Jak myślicie? Gdzie ci ludzie nauczają? Kogo oni nauczają?
Darku? Darku?
Tak.
Ja myślę, że oni wyłączył po prostu ze społeczności świętych i w tym momencie tak jakby oni wrócili do świata, tam gdzie szatan panuje.
Dobrze, Hania ma taką, taką myśl. Gdzie oni byli, powiedzmy wcześniej? Tak. Mieli kontakt z wierzącymi. No bo Paweł miał z nimi kontakt, skoro musiał ich oddać szatanowi na zatracenie ciała i wie, jak to oni to nauczali. Więc gdzie oni siali zgorszenie?
Wierzący.
Tak. Zgadza się. A Paweł ich oddał, aby... Czyli coś musiało się z nimi takiego stać w wyniku tego, co zrobił Paweł, żeby oni wyciągnęli wnioski, że nie wolno bluźnić. Co może się stać z osobą, która jest nieposłuszna Bogu, ale jest wśród wierzących? No tak, ale gdyby tutaj patrzeć na to w kontekście, tak, bo jest, Grzesio pisze, może na niego spaść jakaś kara, choroba, żeby nauczyli się nie bluźnić. Coś musiało się wydarzyć w ich życiu, żeby oni nauczyli się, że nie wolno bluźnić, że nie można bezkarnie tego robić. To zgromadzenie się modli, zgadza się? Ten człowiek jest pod opieką Bożą, tak? Jest modlitwa wspólna jeden od drugiego, Pan Bóg się opiekuje. Kiedy ci ludzie zostają odsunięci i nie mają Bożej ochrony, tak? Nie mają błogosławieństwa, które wynika ze społeczności ze świętymi, to mogą ich różne rzeczy spotkać. I oni muszą zrozumieć, że nie wolno w ten sposób robić. Dlaczego? Bo tracą jak gdyby tą duchową, bezpieczną enklawę. I ja to tak rozumiem, słuchajcie. To jest pewna interpretacja, natomiast nie rozumiem tego dosłownie, że nie wiem, przyszedł diabeł, wziął ich za rękę i poszedł z nimi, tak? Czy gdzieś ich zamknął. Rozumiem to w sferze duchowej. Więc jest to pewna interpretacja. Ja to tak rozumiem. Jeżeli macie jakiś inny pomysł, to teraz słucham was, bo to jest ciekawy fragment i w tym momencie można to rozumieć. Bo jak gdyby nigdzie Biblia nie omawia dokładnie takich procedur. To są tylko dwa miejsca. Koryntian troszeczkę inne i tu troszeczkę inne.
To wtedy też wołają do Boga. Tym bardziej ci ludzie, którzy...
Pamiętacie na przykład sytuację z Hiobem? Bóg dopuścił, żeby diabeł pewne rzeczy w życiu Hioba zrobił. Oczywiście to była Boża decyzja, tak? Ale Hioba nieszczęścia spotkały zupełnie z innego powodu. Ale jak gdyby diabeł ma możliwość działania w życiu człowieka, jeśli Bóg na to pozwoli. I jeśli Paweł mówi, że ja oddałem ich szatanowi, więc Paweł musiał to zrobić w modlitwie w jakiś inny sposób. Powiedz, Panie, zrób porządek. I mówi... Nie będę ich błogosławił, modlił się. Ja już tak domyślam się po prostu, tak? To jest moja interpretacja. Ale chodzi o to, że ci ludzie musiały ich spotkać problemy, żeby oni się nauczyli, że nie wolno w taki sposób postępować. Nie wolno bluźnić Bogu. I dlatego jest to oddanie szatanowi. Czyli jak gdyby wyjście spod Bożej opieki, spod Bożego błogosławieństwa. I Paweł w ten sposób się zachował bardzo radykalnie. I ja to tak rozumiem, no. Jeżeli macie lepszą koncepcję, albo sobie przemyślicie, za tydzień możemy do tego wrócić, ja dzisiaj wam podaję taką. Potraktujcie jako roboczą. Ja taką mam, ja to tak rozumiem. Nic lepszego nie wymyśliłem i nic lepszego mi się z Biblią nie zgadza, słuchajcie. Zapiszą święci na Skype. Należy właśnie odsunąć się od nich. Bóg sam zatroszczy się, wam poniesie konsekwencje tego, co zmuszą. No tak, bo Biblia mówi, żeby po prostu wyizolować ich spośród wierzących. odsunąć ich, nie mieć z nimi społeczności, nie przestawajcie z takim, heretyka unikajcie po jednym, drugim napomnieniu. To są wszystkie fragmenty, które mówią, że tych ludzi trzeba odsunąć od siebie, nie mieć z nimi społeczności duchowej, ale również wtedy, jak gdyby nie modlisz się o błogosławieństwo dla tych ludzi i Bóg się tym zajmuje, tak? I wtedy, no...
Musiało być już tak źle z tymi ludźmi, że doszło do tego, że mamy ich wymienione w liście. Po prostu. Już tak musiało być źle. A wtedy wszyscy musieli się dowiedzieć personalnie o nich. Kim oni są? To nie był etap, na którym Paweł, Tymoteusz, czy ktokolwiek, wiecie, że jeszcze nie wiadomo, ktoś coś tam mówi, i ludzie są na takim etapie, że jeszcze można z nimi rozmawiać i powiedzieć, słuchaj, nie rób tego czy tamtego. I on może się opamiętać. Tu już nie jest ten zupełnie etap, tu już jest etap po. Tak? Mogli być napominani, pewnie byli, ale nie posłuchali i...
I w taki sposób muszą się nauczyć, że nie można sobie
no to w takim robić. Razie...
No, to... no tutaj tak. Bracia piszą. Wyłączenie ze społeczności, nie są w eklezji, nie mogą na Boże błogosławieństwo. Ze społeczności, a nie z kościoła, z koinonii. W eklezji jeszcze, może jeszcze są, póki ich Pan pouczy. No, eklezja to jest społeczność właśnie, to jest bycie razem z wierzącymi. A skoro mają się z nimi nie zadawać, nie przestawać, to mają się odsunąć od nich, więc oni nie mogą być razem. Poza tym oddanie szatanowi to pozwolenie na to, żeby po prostu spotkały ich różne problemy w życiu, żeby oni przez karcenie Boże, bo no, jak patrzymy na przykład na historię Hioba, to w różny sposób się odbywa. Bóg jest zawsze jak gdyby inicjatorem pewnych rzeczy i on może pewne rzeczy robić i bez jego wiedzy nic się nie dzieje, ale również może to do tego być użyty na przykład diabeł. Tak? Bo czytamy, że Saula dręczył zły duch od Pana. No przepraszam, ale Pan był jak gdyby w tym wszystkim, ale to zły duch go dręczył. Także wiecie, no jak gdyby Biblia pokazuje, jest sporo fragmentów, które pokazują, że różne sytuacje były i w różny sposób się to działo.
Patrząc na sytuację w Koryntian, jakby nie możemy wykluczyć tego, że oni faktycznie w tym momencie zostali wykluczeni spośród wierzących. Tak jak w Koryntian, oni mieli to zrobić z takim grzesznikiem, który tam był, a tego nie zrobili.
Czyli tak, Paweł jakby, to tutaj
tak,
robi.
Tak, ale Paweł jakby na to wprost nie wskazuje. Tak, nie szatanowi, ale nie wykluczamy.
Oddanie szatanowi, czyli po prostu, aby się nauczyli nie bluźnić. Czyli jeżeli ktoś jest pod działaniem, ma na niego wpływ diabeł, to dobrze z nim nie będzie i może zobaczyć, że nie wolno tego robić. Czyli bo tu teraz, chodzi o to, żeby karcenie nastąpiło.
Bo oni stali się
rozbitkami w wierze.
Rozbitkami w wierze. I teraz pytanie, bo sytuacja może być różna. Przecież człowiek, który jest karcony i który w pewnym momencie zostaje nazwany po imieniu, słuchaj, jesteś heretykiem, bluźnisz Bogu, on sam może się obrazić i powiedzieć, że ja z wami nie chcę mieć w tym razie nic do czynienia i tak dalej. Może nie było potrzeby, żeby ich wyłączać, może on sam się wyłączył. W Koryntian było trochę inaczej, bo ten grzesznik był na 100% z nimi, oni mieli z nim zrobić porządek, a nie zrobili.
Tutaj też świt polega na tym, że oni tak chętnie się tutaj nie wyłączali, bo nie chcieli kogo nauczać. Słuchaczy mieli. Kogo tu nauczać? Gdzie oni będą nauczać? Kogo? Oni muszą mieć słuchaczy.
Tak, więc widzimy, że tych ludzi, którzy byli tacy, było więcej. Teraz,
tak, było ich więcej, a tu Paweł mówi tylko o dwóch, czyli nie na tych dwóch się kończy.
W każdym razie to nie jest to dosłowne.
Tak, ale tu chodzi przede wszystkim o karcenie ludzi, którzy są pozostawieni jak gdyby odsunięci, pozostawieni sami sobie. W tym sensie, że nikt nie prosi o ochronę dla nich, o błogosławieństwo, tak, tylko pozostawieni są jak gdyby sami sobie.
A Bóg decyduje i Bóg może nawet dozwolić się w wielu z innych miejsc szatanowi zadziałać w danym momencie. Dlaczego? Bo Bóg realizuje swoje cele. Tak jak w przypadku Hioba i przyjaciół również.
Przeczytam jeszcze co napisze. Dokładnie, teraz różne uciski mogą być Bożą drogą do opamiętania i bracia nie powinni im pomagać, by czegoś nie nauczyli, bo to Pan karci. By czegoś się nauczyli, bo Pan karci. Tak, chodzi o to, żeby nie pomagać tym ludziom, nie mieć z nimi społeczności, przyjaźni. Po prostu to nie chodzi o to, że jak tam świadkowie przechodzą drugą stroną ulicy, ale żeby nie okazywać tym ludziom przyjaźni. Wiecie, zapraszać ich, jak gdyby swoją postawą potwierdzać, że wszystko jest okej. Tak? Bo ty biedna owieczka jesteś, nie? Tak jak tam w Koryntios 2. Nie, ten człowiek musi odczuć konsekwencje swojego grzechu. I o to Pawłowi tutaj chodzi.
Ale ważny jest cel, aby nauczyli się nie bluźnić. Czyli celem znowu jest opamiętanie tych ludzi. Celem jest opamiętanie. No to wiadomo, jak się nauczą i tak dalej, będzie okej. Okay.
Może być opamiętanie, choć jak gdyby no można to, wiesz co, można to na dwie strony jak gdyby patrzeć, bo nauczyć się nie bluźnić można, ale bez jak gdyby wyciągnięcia wniosków, tylko po prostu doświadczyć po prostu karcenia, tak? Także może to być kwestia opamiętania, ale jak gdyby no można przyjąć drugą opcję, że niekoniecznie. Jeśli oni są rozbitkami w wierze, to pytanie, co to słowo też by oznaczało, czy to jeszcze są ludzie, którzy są w stanie się opamiętać, czy to są rozbitkowie w wierze, czyli ludzie, którzy odpadli od wiary, tak? Także gdyby, no ja się na tym tutaj nie skupiam, słuchajcie. Ja się skupiam na tym, że to są ludzie, którzy zboczyli z dobrej drogi, tak? To są fałszywi nauczyciele i to nie są ludzie, którzy słuchają Boga. Natomiast dalej, jak będziemy studiować, to wyjdzie, czy oni są jeszcze wierzący, czy już nie. Dalej, jak gdyby, no musimy dalej studiować, słuchajcie. Rozbitkowie w wierze, jak gdyby spróbujemy to sobie zdefiniować, ale dalej. Nie możemy od razu. Tak? I wtedy jak gdyby tutaj też się nam ułoży. No nie możemy, musimy iść po kolei. Więc mamy czwarty rozdział, słuchajcie. Albo nie. Nie zrobimy, bo czwartego rozdziału jest dużo. Poczekajcie, ja popatrzę, ile tego czwartego rozdziału jest. Czy my zdążymy to zrobić? Nie. Zróbmy pierwszy rozdział zdrową naukę, bo my nie zdążymy, wiecie? A nie chcę się śpieszyć. Zrobimy sobie pierwszy rozdział, jak gdyby w pewnym, troszeczkę podsumujemy i będziemy robić w ten sposób, bo mamy jeszcze trzeci, potem będziemy wracać. Nie, to się pogubimy. Ja wolę teraz tak. Zmieniłem koncepcję i myślę, że to będzie lepiej. Czyli mamy teraz, zobaczcie, zdrową naukę. Gdzie mamy zdrową naukę w pierwszym rozdziale? W kontraście do czczej gadaniny, do obłudy, do złego postępowania.
W trzecim jest zakaz głoszenia nauki. Co prawda nie ma dosłownie zdrowej nauki, ale ktoś, kto logiczne, że ktoś, kto ma zdrową naukę, może nakazać zaprzestanie głoszenia.
A czwarty? Co w czwartym właśnie?
Że oparte jest na wierze, że jest kulturalnie możliwe.
Jest oparte na wierze i co daje?
Gotowanie Boże.
Nauczanie jest oparte na wierze i daje zbudowanie Boże. Okej. Okay. Daje zbudowanie Boże, tak? W piątym co mamy? W piątym co mamy? Co nauczają? Wiedzą. Tamci nie wiedzą, a ci wiedzą. Że co jest końcem przykazania? Z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej. I tu się co nam kłania? List do Galacjan. Pamiętacie? List do Galacjan? Owocem ducha? Co jest owocem ducha? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Dla nich nie jest prawo potrzebne, bo oni tak żyją, oni prawo mają w sercach, ale nie prawo, o którym tu jest mowa, czyli zakazy, nakazy, nie wiem, system kar, tak? Nie takie prawo. Nie o to chodzi. Nie w tym kontekście. Czyli nauczanie nauczycieli, tych, którzy są posłuszni Bogu, jest oparte na wierze, czyli opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa, daje zbudowanie. Treścią ich jest nauczanie, że końcem przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary niebudnej. I dotyczy to kogo? Tych, którzy mają społeczność z Bogiem, a nie tych, którzy są nieposłuszni. Bo jeśli ktoś jest posłuszny, to wydaje owoc godny opamiętania, jak mówi list do Rzymian, nie? Jak mówi list do Galacjan, wydaje owoc ducha. Więc miłość Boża jest widoczna w ich sercach i w uczynkach. Żaden z nich nie potrzebuje prawa, które jest dane dla cudzołożników, mężołożników, złodziei, handlarzy ludźmi. Takie prawo jest im niepotrzebne. Do czego im to prawo? Oni takich rzeczy już nie robią. Więc restrykcje związane z takimi rzeczami są im niepotrzebne. To jest prawo, które jest potrzebne dla ludzi nieodrodzonych, a dla odrodzonych ono jest niepotrzebne. Taki system. Te zakazy. Więc jak gdyby mamy tutaj kontrast. To nie znaczy, że wierzący nie mają żadnego prawa, bo mają i wiemy to z Biblii, tylko jak gdyby taka forma jest niepotrzebna, bo inne jest prawo dla nieodrodzonych ludzi, a inne jest dla odrodzonych. W sensie jakim? No takim, że oni wiele rzeczy wiedzą, tak postępują, ale nie w tym sensie jak dla ludzi nieodrodzonych, tak? No sobie w 4 rozdziale będziemy czytali, dlaczego zabraniają związków małżeńskich. No i to się bardzo ładnie tutaj łączy z tym 1 rozdziałem. Dlaczego? Bo oni sobie coś wybzdurali, wymyślili i mówią, że nie wolno. Tylko, że jest sprzeczne twierdzenia, bo oni to mówią, a to jest inny efekt. Więc jak gdyby, żeby zobaczyć... Nie, dlatego mówię, no sobie poruszymy, czy to stricte chodzi o prawo mojżeszowe. Ale no z czasem, słuchajcie, pomalutku. Natomiast na tym etapie widzimy, że co? Że jest prawo, które jest dane dla grzeszników, konkretne, tak? To są konkretne rzeczy, Paweł mówi o prawie, które jest dane dla grzeszników, bez względu na to, kim oni są. A tu jest kontrast czego? Końcem prawa, czyli jak gdyby kwintesencją prawa, jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej. Końcem prawa jest miłość bliźniego, tak? Zdaje się, w Galacjan to było, ile dobrze sobie przypominam, tak? Już nie pamiętam, nie wynotowałem tego wczoraj i nie dałem rady. Gdzie to mamy? Galacjan bodajże. Całym bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli nawzajem się postacie pożeracie, uważajcie, abyście się nie zjedli. Czyli końcem, jak gdyby końcem całe prawo wypełnia się w tym jednym. 5:14. Okej.
Okay. Mają wiarę i czyste sumienie.
Tak, tak. Jeszcze 18, zobaczcie. To Tymoteusz toczy bój, tak? Ale czy tylko Tymoteusz toczy bój? Nie tylko Tymoteusz toczy bój, tak? Tymoteusz jest jednym z nauczycieli, toczy bój zgodnie z proroctwem o nim wypowiedzianym. Natomiast to jest bój wiary, czyli przeciwstawienie się czemu? Fałszywym naukom. Złemu sposobowi życia, więc on toczy bój. Więc toczą bój zgodnie z Bożym powołaniem. Zachowują wiarę i czyste sumienie. A tamci nie. Tamci mają własne poglądy. Nie mają czystego serca, prawego sumienia, wiary nieobłudnej. Nie mają tego. Porzucili to. Czyli nie można powiedzieć, że mają trochę. Paweł mówi, oni to porzucili, odstąpili od tego. I stąd takie restrykcje. Czyli to już ci ludzie bardzo daleko zaszli. I co dalej, Kasia, mówiłaś? Mamy ten werset 19, tak? Zapowiem wiarę, czyste sumienie. Jeszcze mamy w zdrowej nauce, w treści, zobaczcie, 9:10. Oni rozumieją, że prawo jest ustanowione dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych, więc jak gdyby umieją co zrobić. Wiemy, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Oni przez to, że rozumieją, tak? Rozumieją, że prawo, więc właściwie je stosują. W odróżnieniu od tamtych, popatrzcie, to są kontrasty. Tamci nie rozumieją, co nauczają i co twierdzą w ogóle, a ci rozumieją. I oni wiedzą, co znaczy prawo i wiedzą, umieją z nich zrobić właściwy użytek.
Dlatego właśnie, że wiedzą.
Jak trzeba, że z grzesznikiem się rozmawia, to mu się czego używa? Mówi mu się o czystym sumieniu? Nie, mówi mu się chłopie. Zobacz, co robisz. To.
To grzech.
Takie konsekwencje. Robisz dobry użytek, ale ty wiesz, do kogo to powiedzieć. Ty nie idziesz z takimi rzeczami do wierzącego.
I trzymającego się
słowa Bożego. Co ty masz mu zakazywać, skoro on tego nie robi? Więc jak dobry, oni i nauczyciele, ci dobrzy, to oni umieją to zrobić. Tak mi wychodzi, słuchajcie, z tekstu. No. Pamiętajcie, że jesteśmy w pierwszym rozdziale. Tak? Mamy coś jeszcze? 11 werset. Ja jeszcze mam. Tamci głoszą jaką naukę? Czyli która czymś jest? Czym jest? Mitologiami. A ci?
Zgodną
ze chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga. Więc Paweł i Tymoteusz grają w jednej drużynie.
Tak.
I inni zdrowi nauczyciele też. Czyli głoszą naukę zgodną z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga. Więc podsumujmy sobie. W formie kontrastu. Tutaj. Czym się charakteryzują nauczyciele? Skutków tutaj żadnych nie ma. Ja przynajmniej nie znalazłem skutków, Grzesiu, w tym miejscu. Czym się charakteryzują nauczyciele fałszywi? Co porzucili? Od czego odstąpili?
Od
wiary, miłości, sumienia czystego. Nauczyciele zdrowi?
Trwają
w tym. Tak? Ci co mówią?
Bajki, mitologie, baśnie.
Niekończące się gadaniny. Puste gadki. A ci?
Zdrową
naukę. Zgodną z Ewangelią błogosławionego Boga. Tamci rozumieją to, co twierdzą? Kompletnie. A ci? Rozumieją, jak najbardziej rozumieją, umieją zrobić użytek z tego, co robią.
Tamci gadają, a nawet nie.
Tamci chcą być nauczycielami, a ci?
Są.
A ci są? Ci, tych nauka co? Do czego prowadzi?
Do sporów,
a tych nauka?
Do zbudowaniem
jest. Czyli możemy to wpisać jako skutek. Daje zbudowanie. Dopiszę sobie. Okej. To na razie tyle, słuchajcie. Każdy sobie musi sam zadać pytanie, czego słucha w życiu. Czy słucha bajek ludzi, którzy go zwodzą na manowce, którzy mu odpowiadają różne rzeczy, ale one nie są zgodne z Ewangelią Boga, bo słuchajcie, różnych ludzi słuchamy. Czy słuchamy nauczania, które jest oparte na przykazaniu miłości z czystego serca, chwałego sumienia i z wiary nieobłudnej, opartej na Ewangelii błogosławionego Boga? O zbawieniu w Jezusie Chrystusie, usprawiedliwieniu z grzechu. Czy narzuca na siebie kolejne zakazy i nakazy, sprzeczne twierdzenia, których raz jest tak, raz jest tak? Czego słuchasz? Kogo dopuszczasz do siebie? I jak się odnosisz do tych ludzi? Czy stronisz od nich? Czy wręcz słuchasz ich, tak? I wdajesz się z nimi w niepotrzebne dysputy?